Neomarksizm w kontrze do wartości chrześcijańskich to temat, który podejmujemy z naszym gościem. Jest nim profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Witamy panie profesorze na naszej antenie.
Szczęść Boże.
Pan profesor znany jest w naszej rozgłośni na antenie Radia Maryja, w rodzinie Radia Maryja. Czyta na Chrystofobia w radiowej lekturze, zresztą o niej rozmawialiśmy na antenie w rozmowach niedokończonych. Też autor Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji. Też rozmawialiśmy o tej książce. Też już byliśmy na antenie w zapowiedzi Prymas Wyszyński wobec rewolucji Odsiecz z nieba. I dzisiaj chcemy rozmawiać o neomarksizmie w kontrze do wartości chrześcijańskich. Pierwsza część naszej audycji w telewizji trwa. Oczywiście audycja w pełni dostępna i na stronie internetowej Radia Maryja, radiomaria.pl i na stronach internetowych telewizji. Trwam, to rzecz jasna. Teraz rozpoczynamy tę część radiową. Panie profesorze, w takim skrócie to, o czym mówiliśmy w pierwszej części telewizyjnej, neomarksizm w kontrze do wartości chrześcijańskich, ale jakoś bardziej szczegółowo prosiłbym pana profesora, byśmy się zatrzymali nad tym, jak chrześcijanie mogą obronić swoje kulturowe dziedzictwo w obliczu neomarksizmu. I wiem, że ta pozycja Odsiecz z nieba zawiera taki program wypracowany przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. A zatem proszę o podsumowanie tego, co było, i wprowadzenie nas w temat tej części audycji.
Tak, bardzo dziękuję. Gwoli podsumowania można powiedzieć, że neomarksizm to jest powtórzenie wszystkich zasadniczych punktów i ideologii marksistowskiej, tylko w nowym opakowaniu, które ma sprawić, że ta stara ideologia będzie się wydawać właśnie czymś nowym, neomarksizmem. A więc przekonanie o tym, że człowiek nie jest istotą złożoną z duszy i ciała, jak mówi od zawsze chrześcijaństwo, jak naucza Kościół, tylko neomarksiści razem z marksistami mówią, że człowiek to tylko ciało, to tylko materia i liczy się tylko i wyłącznie ten świat, nie ma życia wiecznego, więc najistotniejsza jest pomyślność tutaj na tym świecie. A jak ją zyskać? Drogą rewolucji, drogą przemocy, drogą antagonizmów, konfliktów. Neomarksiści mówią, że szczególnym właśnie miejscem konfliktów, miejscem jakiejś dyskryminacji, represji jest rodzina. Liczy się przede wszystkim nie miłość, jak naucza chrześcijaństwo, tylko liczy się władza. Władza jest po to potrzebna, żeby realizować program właśnie ideologiczny. I przy tej okazji tu obowiązuje ciągle hasło już znane z czasów rewolucji francuskiej, że nie ma wolności dla wrogów wolności. Krótko mówiąc, to otwiera perspektywy władzy totalitarnej, jawnej lub zakamuflowanej, jak mówił święty Jan Paweł II. I to, można powiedzieć, jest taka istota tego, co nazywamy neomarksizmem, który też odwołuje się do wszystkich właściwie najważniejszych prądów antychrześcijańskich, które zrodziły się w Europie na przełomie XIX-XX wieku, a więc psychoanaliza ujmująca no właśnie dzieje człowieka i rozwój człowieka poprzez popęd seksualny. To jest filozofia Fryderyka Nietzschego, który zachęcał do porzucenia wszelkich hamulców, wszelkich ograniczeń, które zrodziły się z moralności chrześcijańskiej. Uważał to za właśnie ograniczenie potencjału rozwojowego człowieka, który powinien stać się nad człowiekiem, super człowiekiem, czyli wyzwolonym ze wszelkich ograniczeń, który powinien kreować, tworzyć własny świat wartości i w razie potrzeby narzucać go innym. No i wreszcie to widzimy te mutacje tego marksizmu w różnych formach. W naszych czasach szczególnie to przybiera formę marksizmu genderyzmu, czy w skrócie genderyzmu, a więc przekonania o tym, że człowiek jest w stanie właściwie tworzyć właśnie samego siebie, swoją naturę. Już słyszymy, że nie ma dwóch płci, że jest tam kilkadziesiąt płci według różnych wyliczeń Światowej Organizacji Zdrowia i tak dalej. Więc krótko mówiąc, neomarksizm to jest rewolucja w nowym opakowaniu. Rewolucja, o której wielokrotnie prymas Wyszyński jeszcze wcześniej jako doktor, ksiądz doktor zajmujący się w sposób naukowy i katolicką nauką społeczną, ale także jako wnikliwy obserwator totalitarnych systemów, szczególnie Rosji bolszewickiej, które właśnie rewolucję określał, jak pisał w 1938 roku, jako zorganizowane barbarzyństwo, jako coś, co zostało poprzedzone długoletnią ewolucją w dół, czyli obniżaniem standardów przede wszystkim moralnych. I jak pisał przyszły prymas w 1938 roku, no, nikt nie jest tak podatny na komunizm jak ludzie pozbawieni zasad religijnych i moralnych. No, można powiedzieć, że rzeczywistość tą, którą obserwujemy na Zachodzie od 1968 roku, gdzie z jednej strony mamy właśnie neomarksizm, który przechodzi zwycięski marsz przez instytucje świata akademickiego, a z drugiej strony mamy tak zwaną rewolucję seksualną, która no właśnie powoduje to, co toruje tak naprawdę drogę neomarksizmowi, który no, dzisiaj na uczelniach na przykład amerykańskich w różnych formach właściwie jest bardzo modny, jest bardzo mocno osadzony w establishmencie, który reguluje życiem akademickim, także reguluje no, przepływy finansowe, czyli finansowanie takich, a nie innych badań, takich, a nie innych grantów. To wszystko także jest poddane jakiejś ideologicznej ocenie.
Neomarksizm w kontrze do wartości chrześcijańskich. Naszym Państwa gościem profesor Grzegorz Kucharczyk. Rozmawiamy o tym, co wnosi neomarksizm, jaki można powiedzieć nieporządek wprowadza nie tylko w nasz świat tu chrześcijański, ale w ogóle w świat nauki. O tym też rozmawialiśmy, o tym, że nie ma tolerancji dla wrogów, tolerancji chociażby nawet, czy też, że chrześcijanie i katolicy są głównymi wrogami twórców rewolucji neomarksistowskiej. Tu pojawiały się oczywiście te hasła neomarksizm, też genderyzm, LGBT, współczesne rewolucje. Panie profesorze, jaki program proponuje nam Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, już za niedługo beatyfikowany, jeżeli chodzi o budowanie struktur dobra?
Kardynał Stefan Wyszyński, jak popatrzymy na całe jego życie i dzieło, te wielki program duszpasterski, który został zainaugurowany Jasnogórskimi Ślubami Narodu w 1956 roku, a potem kontynuowany w latach Wielkiej Nowenny, w latach 1957-1966, potem obchody milenijne, także wielkie nauczanie w kolejnych latach, kazania świętokrzyskie w latach 1974-1976 i te ostatnie miesiące życia prymasa, które przypadły na okres, kiedy już powstaje Solidarność w latach 1980-81, to widzimy, że z jednej strony jest to program, który kładzie nacisk na spójność między słowami a czynami. Ksiądz prymas w okresie Wielkiej Nowenny wielokrotnie podkreślał, że istotą Wielkiej Nowenny jest to, aby naród, który deklaruje się jako naród katolicki, jako naród, który jest narodem wierzącym, aby tą wiarę przekładał na swoje życie codzienne, na swoje zachowania. A więc to, co zostało ujęte jasnogórskich ślubach narodu i które miało być właśnie jak gdyby no, analizowane, ale też wcielane w życie w latach Wielkiej Nowenny i dalej. To znaczy walka o życie osób nienarodzonych, walka z pijaństwem, z rozwiązłością, z rozpadem rodziny, walka o to, żeby etos pracy się polepszał. To wszystko, jak podkreślał prymas, ma sprawić, aby naród polski był, jak mówił kardynał Wyszyński, narodem bez grzechu śmiertelnego. Takiego określenia używał. A więc chodziło o spójność między słowami, deklaracjami, a czynami. To jest zresztą, to była siła samego prymasa, jak popatrzymy na jego życie, na jego oddziaływanie, też na reakcję ludzi. Tysiące, miliony ludzi, którzy brały udział na przestrzeni tych 33 lat jego prymasowskiego posługiwania, którzy go widzieli z bliska, oni widzieli człowieka autentycznego, gdzie jest pełna spójność między tym, co on mówi, a tym, jak żyje. Zresztą przecież doskonale wiemy, że także w okresie uwięzienia w latach 1953-56 ksiądz prymas był pilnowany przez ubeków, ale także otoczony tajnymi współpracownikami komunistycznej bezpieki i oni nie mieli, mówiąc kolokwialnie, żadnego haka na niego. To znaczy on był przez to, że był człowiekiem no, świętym, w tym sensie, że jego cnoty były heroiczne, no to przez to był człowiekiem wolnym. To znaczy on nie miał, mógł głosić także z mocą to, co było właśnie istotą tego wielkiego programu duszpasterskiego. Więc jeżeli zastanawiamy się teraz w tej części naszej audycji, co robić, jak powstrzymać neomarksizm czy jakieś inne ideologie, inne mutacje antychrześcijańskich ideologii, no to przede wszystkim właśnie trzeba czerpać tego właśnie przykładu, który dał prymas. To znaczy spójność między słowem a czynem, czyli to świadectwo, czyli autentyzm. Ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, są bardzo wyczuleni na różnego rodzaju podróbki. Jak widzą, że no, nie ma właśnie spójności między słowami a czynami, no to bardzo się zniechęcają i mogą na trwale odwracać się od Kościoła, od dziedzictwa chrześcijańskiego, albo dać się uwieść różnym ideologom. Znamy ten przecież mechanizm także z tego zagrożenia różnymi sektami, ale to działa także na płaszczyźnie pewnych ideologii. A prymas no właśnie zaproponował i wcielał w życie przede wszystkim najbardziej twórczy antykomunizm, to znaczy droga świętości, swojej własnej, osobistej świętości, ale także właśnie świętości w wymiarze społecznym. W styczniu 1981 roku, niemal 40 lat temu, ksiądz prymas w Archikatedrze Warszawskiej mówił, że odnowa musi iść poprzez sumienie, poprzez odnowienie sumienia, sumienia indywidualnego, sumienia rodzinnego i sumienia narodowego. I to jest też program aktualny do dzisiaj. Jeżeli prymas 40 lat temu przestrzegał, żebyśmy nie ulegli pokusie nowej targowicy, skądkolwiek by ona przyszła, że nam nie wolno oglądać się na prawo i lewo, że trzeba trwać przy ojczyźnie, trzeba zaufać ojczyźnie, a nie szukać właśnie innych suwerenów, innych patronów, no to wydaje mi się także już w tym wymiarze czysto społecznym, już pomijając grunt stricte kościelny, to jest właśnie też ta ciągle aktualna recepta prymasa. To, że on mówił właśnie 40 lat temu, w styczniu 1981 roku, jak wiemy, to już były ostatnie miesiące jego życia, więc można te słowa potraktować jako swego rodzaju testament prymasa. Mówił, że naszym nakazem moralnym jest obrona suwerenności ojczyzny. Przy czym słowo suwerenność kardynał Wyszyński rozumiał bardzo szeroko. Zwracał uwagę na suwerenność kulturową, suwerenność w myśleniu. Mówił o tym, że my musimy trzymać się, dosłownie tak mówił, pazurami naszego dziedzictwa, naszych dóbr odziedziczonych. I w tym kontekście jako dobra odziedziczone wskazywał właśnie nasze dziedzictwo duchowe, kulturowe, ale także ziemię. tą własność, która powinna być zabezpieczona, przede wszystkim w kontekście oczywiście własności w ramach rodzinnych gospodarstw rolnych, ale nie tylko. I to jest też, wydaje mi się, bardzo, bardzo aktualne, ponieważ, no, jak wiadomo, marksizm i neomarksizm nie znosi ludzi samodzielnych, to znaczy ludzi, którzy myślą samodzielnie i działają samodzielnie, bo są niezależni materialnie. I to jest też takie bardzo, bardzo przejrzysta i bardzo taka, no, aktualna nauka, którą trzeba przypominać, ale przede wszystkim, no właśnie, czerpać z tego przykładu kardynała Wyszyńskiego, że tu była właśnie ta pełna zgodność, pełna spójność między jego słowami a jego czynami. Tego właśnie uczył naród ochrzczony, tego domagał się od nas, ponieważ widział, że to jest też zabezpieczenie naszej wolności.
No, marksizm w kontrze do wartości chrześcijańskiej. Profesor Grzegorz Kucharczyk, naszym i Państwa gościem. Panie profesorze, spoglądamy na prymasa tysiąclecia, dołącza do grona błogosławionych, czekamy, przygotowujemy się na tę uroczystość. Bardzo często podkreślamy też ten fakt, że ostatnie pokolenia Polaków, ostatnie pokolenia w Kościele, dla nas to takie szczególne postaci. Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko i teraz prymas Wyszyński. Czy pan profesor też w jakimś wymiarze, jako naukowiec, jako historyk, łączy te postaci jako symbole walki z rewolucjami, które przechodzą przez ten świat i które dotknęły te postaci, a oni przeciwstawili się tym postaciom?
Wszyscy ci wielcy pasterze Kościoła i błogosławiony ksiądz Jerzy, no to byli ludzie, którzy wierzyli na serio, to znaczy oni byli, nie dostosowywali też nauki Kościoła do jakichś wymogów rzekomo duszpasterskich. Oni po prostu głosili prawdy, które Kościół zawsze głosił. No przecież ksiądz Jerzy mówił, cytował świętego Pawła, żeby zło zwyciężać dobrem, nie ulegać złu, ale zło dobrem zwyciężać. Program świętego Jana Pawła II został streszczony przez niego samego na początku pontyfikatu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie tylko drzwi serc ludzi, ale całych systemów politycznych i społecznych. No a to, co mówił prymas, czym żył, to jest solideo, a właściwie solideo per Mariam, prawda, czyli tylko Bóg i Matka Boża, czy do Boga poprzez Matkę Bożą. I to było rozpisane na całe ich dzieła życia i przez to oni byli tak, i świadectwo tego ich życia było tak pociągające, ciągle jest pociągające. To jest punkt odniesienia, to pokazuje, że to byli też ludzie wolni od jakichkolwiek uwikłań, uzależnień, w sensie jakichś powiązań z tymi wymogami tego świata, bo często to też jest taka pokusa, której zresztą kardynał Wyszyński o niej wielokrotnie mówił, właśnie takiego dostosowywania się do tak zwanych potrzeb współczesnego świata czy współczesnego człowieka. Prymas powtarzał, że ja jestem nauczycielem narodu w Kościele i dlatego nie jestem tutaj, aby komukolwiek schlebiać. To są słowa, które wypowiedział w lutym 1981 roku w Gnieźnie, a więc naprawdę na krótko przed swoją śmiercią, ale tak naprawdę takie było jego życie. Zresztą przecież ci wielcy pasterze Kościoła, których on znał, z którymi się stykał, tacy jak kardynał książę Adam Stefan Sapieha, metropolita krakowski, czy poprzednik kardynała Wyszyńskiego na stolicach prymasowskich, kardynał August Klont. To też są wspaniałe pomnikowe postaci polskiego Kościoła. prawda? No, nieprzypadkowo ten pierwszy był nazywany księciem niezłomnym. Więc naprawdę można patrząc na te najnowsze dzieje Kościoła w Polsce, no tylko dziękować Bożej opatrzności, że dała nam takich wielkich pasterzy. I teraz chodzi o to, żeby no właśnie wyciągnąć właściwe wnioski. Także z tej historii, patrząc już też okiem historyka, ale także próbując no właśnie wyciągnąć nauki z historii, która jest w końcu nauczycielką życia. Otóż ci wszyscy wielcy pasterze Kościoła, oni żyli autentycznie wiarą, prawda? To widać także czytając ich najbardziej takie, no można powiedzieć, pisane tylko właściwie do szuflady zapiski, tak jak w przypadku kardynała Wyszyńskiego, te promemoria, to jest tam rzeczywiście też świadectwo jego głębokiej wiary, jak on bardzo wszystkie te sprawy, które mi na co dzień żył, no bo musiał rzeczywiście zajmować się morzem problemów, on to wszystko omadlał, polecał Bogu, polecał Matce Bożej i to jest wszystko bardzo autentyczne. I to ludzie widzieli, to ludzie dostrzegali. Dostrzegali to także komuniści, którzy widzieli w tym największe niebezpieczeństwo dla trwałości swoich rządów. Stąd też podejmowali wszystkie działania, włącznie z nagonką propagandową, z fałszowaniem kazań świętokrzyskich, jak wiemy, z aresztowaniem kopii cudownego obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry, który peregrynował po Polsce w ramach obchodów milenijnych. Wszystko po to, aby ograniczyć ten z ich punktu widzenia niebezpieczny program duszpasterski, ale także odnowy narodowej, ponieważ no, musimy mieć świadomość tego, że prymas, kiedy podejmował te wielkie swoje dzieła duszpasterskie po wyjściu z więzienia w 1956 roku, on stykał się już z nową generacją Polaków, prawda, którzy już nie pamiętali II Rzeczypospolitej, nie pamiętali Polski niepodległej, a wzrastali już w Polsce rządzonej przez komunistów. I teraz trzeba było to nowe pokolenie Polaków po pierwsze przywieźć do Pana Boga, a po drugie no, zanurzyć w historii Polski, sprawić, aby rzeczywiście oni zaufali ojczyźnie i nie oglądali się na prawo i lewo. I tego dokonał prymas na tych szlakach milenijnych. Jak mówił święty Jan Paweł II sam o sobie, że on uczył się Kościoła na szlakach milenijnych razem z prymasem, no to można powiedzieć, że miliony Polaków uczyły się też polskości. Czym jest polskość? Że my kulturowo należymy do Zachodu. Prymas mówił w 1958 roku, że Polacy mogą się nazywać również narodem rzymskim, ponieważ dzięki przyjęciu chrztu w Kościele Łacińskim zostaliśmy zanurzeni też w cywilizację łacińską. I to jest, to była wielka nauka, ponieważ często może nam kontekst historyczny umykać, ale prymas wypowiadał te słowa w momencie, kiedy propaganda komunistyczna pełną parą pracowała i wmawiała także poprzez podręczniki szkolne młodzieży i dzieciom, że wszystko co najlepsze to przyszło ze wschodu na czele z tak zwaną odwieczną przyjaźnią polsko-radziecką, że tak naprawdę historia Polski to się zaczęła 22 lipca 1944 roku wraz z opublikowaniem komunistycznego manifestu PKWN wydrukowanego w Moskwie, a przywiezionego do Chełma, a prymas no, pokazywał jak naprawdę było. To były prawdy niewygodne, ale dzięki temu to była nie tylko wielka katecheza narodowa, ale wielka powtórka z historii, a właściwie w wielu przypadkach wielka nauka historii, czym jest historia narodu ochrzczonego. Więc tutaj także warto brać przykład z prymasa, to znaczy łączyć tą wiarę z rozumem. Tak wielokrotnie prymas powtarzał, że trzeba żyć żywą wiarą, ale także trzeba używać rozumu, trzeba mieć rozumne serce. I w tym kontekście, jeżeli zastanawiamy się, jak się przeciwstawiać tej inwazji takiej czy innej ideologii, no to trzeba też dbać o rozum, o to, co zawsze było też siłą tej cywilizacji, która wyrosła przy Kościele, cywilizacji łączącej wiarę i rozum. Do tego ciągle zachęcał prymas, żeby być krytycznym, żeby mieć ten zmysł obserwacji. Jak mawiał w 1981 roku, że jak się idzie na wojnę, to trzeba lornetkę brać z sobą. To znaczy trzeba starać się dalej widzieć, przewidywać. I wydaje się, że to jest też takie wezwanie dla nas, żebyśmy uruchamiali też ten rozum, a właściwie zdrowy rozsądek, który nam podpowiada najlepiej, jak reagować na różne propozycje, które na przykład ubierane są w teorie naukowe, a tak naprawdę z nauką nie mają nic wspólnego, tylko są czystą ideologią, za którą stoją bardzo konkretne interesy materialne.
Drodzy Państwo, neomarksizm w kontrze do wartości chrześcijańskich. Naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, ostatnie pytanie tutaj ze studia i już kolejne od naszych radiosłuchaczy. Neomarksizm to jedna z ideologii, która swą rewolucję rozpoczęła już w latach 30. Potem mocne wydarzenia to lata 60. Teraz widzimy jej już takie mocne struktury i konkretne owoce, z którymi przychodzi nam zmagać się jako katolikom, jako kościołowi, jako też chrześcijanom. Dlatego mówimy w kontrze do wartości chrześcijańskich. Zastanawiamy się, jak możemy bronić, jaki powinien być program tej obrony. Głównie słyszymy świętość. Chciałbym nawiązać do tytułu książki Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji, bo okazuje się, że beatyfikacja prymasa tysiąclecia wyznaczona jest na 12 września, to 338 lat po odsieczy wiedeńskiej. Wiele rewolucji, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Neomarksizm, genderyzm, jeszcze liberalizm, hedonizm, no ale też jesteśmy świadkami wielkiej islamizacji, zwłaszcza tutaj świata chrześcijańskiego, też już wielu państw Europy Zachodniej. Czyżby w tym wydarzeniu beatyfikacji też w początku nowej drogi, która przed Kościołem, przed nami, przed Polakami, chciał pan profesor powiedzieć, że odsiecz z nieba, czyli że my tylko przybędziemy, zobaczymy, a Bóg zwycięży?
No tak, to słynne słowa Jana III Sobieskiego po Wiktorii Wiedeńskiej, których opisywał tak właśnie skrótowo, nawiązując do słynnych słów Cezara, opisywał w liście do papieża to, co stało się 12 września 1683 roku pod murami Wiednia. Ale zauważmy, że to jest ta wielka pokora chrześcijańskiego władcy, zwycięzcy w sensie militarnym, w wielkiej bitwie, jednej z decydujących o dziejach Europy, dziejach świata. I tutaj też jest ta wspólnota, można powiedzieć, z prymasem Wyszyńskim, który był człowiekiem wielkiej pokory, mimo że dokonał tak wielkich rzeczy. Ale istotnie, kiedy przyszła wiadomość, że Stolica Apostolska wyznaczyła jako dzień beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego dzień 12 września, no to od razu to skojarzenie miałem z Wiktorią Wiedeńską, z odsieczą Wiednia, która położyła tamę kolejnej fali zbrojnej ekspansji islamu w głąb Europy. Czyli krótko mówiąc, została powstrzymana kolejna fala, która miała zniszczyć tą cywilizację, która zrodziła się przy Kościele, którą nazywamy różnie, albo cywilizacja Christianitas, albo cywilizacja chrześcijańska, albo cywilizacja łacińska. Ona miała zostać zniszczona. Z różnymi falami ataków na tą cywilizację też miał do czynienia ksiądz prymas, kardynał Stefan Wyszyński. On przede wszystkim, jego i słusznie kojarzymy z walką z rewolucją komunistyczną, bo to, co działo się w Polsce po 1945 roku, to była narzucona nam przez Sowietów za przyzwoleniem naszych zachodnich aliantów w Jałcie czy wcześniej w Teheranie rewolucja komunistyczna. No ale przecież też prymas był świadkiem, przyszły prymas był świadkiem tego, co na ziemiach polskich dokonywali Niemcy. I w oczach kardynała Wyszyńskiego niemiecki narodowy socjalizm, który objawił się tak straszliwie na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, to nic innego jak neopogaństwo, jak taka rewolucja neopogańska. I nawet nazywał wojnę agresję Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku i potem okupację niemiecką na ziemiach polskich jako, cytuję dosłownie, wyprawę apostolską neopogaństwa przeciwko Polsce. I tak w istocie było. Więc można jeszcze jedną taką wspólną płaszczyznę tutaj znaleźć, to znaczy zarówno król Jan III Sobieski, co widzimy w tych zacytowanych przez ojca słowa, jak i cała postawa prymasa Wyszyńskiego, to jest też uznanie tego i życie tym, że to Bóg jest Panem dziejów. Prymas wielokrotnie powtarzał, że to właśnie Pan Bóg jest Panem dziejów, Pan Bóg jest Ojcem Narodów, tak dosłownie nawet mówił. I w związku z tym też trzeba z tego wyciągać wnioski. Prymas na przykład opisując misję Kościoła polskiego na ziemiach zachodnich, czyli na tych ziemiach, które zostały przyłączone do Polski po 1945 roku, wielokrotnie powtarzał, że jest to dowód właśnie działania Bożej opatrzności, sprawiedliwości Bożej przeciwko krwawym narodom, jak mawiał prymas. Boże młyny działają powoli, ale działają. To też wielokrotnie do tej figury też on się odwoływał, żeby pokazać, że nie wolno traktować tych ziem jako czegoś podejrzanego, czegoś tymczasowego, czegoś właśnie, co należy się wstydzić, tylko właśnie Kościół, prowadząc tam swoją pracę duszpasterską, podnosząc świątynię z ruin, nie obejmuje w posiadanie dóbr poniemieckich, jak mówił prymas, tylko to są podniesione z ruin świątynie przez polskich kapłanów, przez polskich wiernych i to jest powrót na te piastowskie ziemie. Więc to jest też taki wymiar bardzo konkretny tego, co prymas właśnie dostrzegał w tym Bożym działaniu w dziejach, co jest przecież też właśnie uwidocznione w tych słynnych słowach króla Jana III Sobieskiego. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Bóg zwyciężał w orężu polskim, ale także Bóg zwyciężał, jak popatrzymy właśnie na życie prymasa w jego świętości, w jego heroicznych cnotach. Święty Jan Paweł II, jak wiemy, jest autorem tego wspaniałego świadectwa, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie twoja heroiczna wiara, księże prymasie. A można powiedzieć, że też patrząc tak okiem historyka, nie byłoby Solidarności roku 80, gdyby nie heroiczna wiara i ten wspaniały, można powiedzieć, zmysł strategiczny prymasa, który przeprowadzał nas przez Morze Czerwone, ucząc nas w jasnogórskich ślubach narodów, w Wielkiej Nowenie, w obchodach milenijnych, czym jest naród ochrzczony. To pokolenie milenijne, które policzyło się wtedy po raz pierwszy, w 1966 roku, wbrew komunistom, ono utworzy kilkanaście lat później, w 1980 roku, Solidarność. To jest to pokolenie, które na bramie strajkującej Stoczni Gdańskiej wywiesi flagi narodowe, obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i podobiznę Jana Pawła II. To było to właśnie pokolenie też wychowane na milenijnych ścieżkach, na szlaku wielkiej nowenny. To było to wielkie zwycięstwo prymasa.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, naszym Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Polski 011 48. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rycyk, panie profesorze, ogromne dzięki za te ostatnie książki, te pozycje, ale za wszystko, co pan mówi, wszystkie felietony, audycje, to, co pan pisze, również w naszym dzienniku, za to bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję, panie profesorze, za tą wiedzę, za to świadectwo i odwagę. Nie wszyscy profesorzy są odważni. Jakoś tak po cichu, przez brak odwagi, nawet nie wprost, ale przez brak odwagi układają się. Człowiek się wtedy układa, no jest koniunkturalny. I za tą odwagę panu dziękuję z całego serca. Naprawdę potrzebuje Polska. My potrzebujemy takich umysłów, takich świadków, świadków prawdy. Za to ogromne dzięki. A wszystkim słuchaczom to bym bardzo radził, i prosił. Macie dzieci, macie studentów, macie młodzież. Kochani, zadbać o młodzież, o studentów, bo właśnie ten marksizm ubrany inaczej, po prostu on kradnie te dzieci, młodzież i w Polsce, w której ludzie uwalniali się od marksizmu i wydawało się, że się już uwolnili niejednokrotnie. Wydarzenia to za mało. To jakaś bitwa poznańskiego czerwca. To, czy Radom, czy na Śląsku, czy w Trójmieście, w różnych miejscach Polacy wiele razy po prostu buntowali się przeciwko temu komunizmowi, chcieli to zrzucić. I wreszcie Solidarność, wybór Jana Pawła II. Wtedy też żeśmy się policzyli. Na pielgrzymce pierwszej, jak papież przyjechał. Tak mi mówili właśnie ci ludzie Solidarności. Pamiętam kiedyś z Kazimierzem Świtoniem mówiłem. Jak to powstawało, proszę mi powiedzieć, na pielgrzymce warszawskiej byliśmy w jednej grupie. Jak to powstawało? On mówi, jak Ojca Świętego wybrali, to poczuliśmy się z powrotem narodem. A gdy przyjechał, to zobaczyliśmy się. No i trzeba wziąć pod uwagę, że to Duch Święty zadziałał. Ta niesamowita, powiedziałbym, modlitwa Jana Pawła II. Wielu świętych na pewno modli się za nas w niebie, w tych polskich wielkich świętych, począwszy od świętego Wojciecha Stanisława przez Andrzeja Bobole i innych i tak dalej, aż do księdza Jerzego czy Jana Pawła II. Tak. Ale teraz trzeba zawalczyć o młodzież, bo marksizm wraca. Inne obietnice daje. Taki młody człowiek podszedł do mnie ze szkoły średniej. Podszedł kiedyś do mnie nie tak dawno i mówi, proszę ojca, a ja jestem z LGBT. Ten chłopiec, dopiero się budziły w nim te hormony wszystkie i ta biologia. I ta dziedzina, która jest trudna, problem czystości, problem szóstego przykazania. I tu obiecują im złote gruszki na wierzbie, rób ta co chce, ta hulajta, piekła nie ma. Wolność od dobra, wolność od prawdy. Tak rewolucje wszystkie mówiły, i francuska, i protestancka, często te rewolucje i protestantyzm, i rewolucja francuska, i rewolucja bolszewicka, i później to 60. XX wieku, Tak, to wszystko razem, aż do dzisiaj następne rewolucje inaczej przeprowadzane, które wspiera, które właściwie no, w jakiś sposób steruje nimi i Unia Europejska, i ONZ, i WHO, i wszystkie te światowe organizacje, a Kościół chcą tak zepchnąć, obrzydzić Kościół. Księża to same pedofile, homoseksualiści, Bóg wie jeszcze co. Bóg wie jeszcze co, a nie pokazują tych świętych, wielkich, fantastycznych, tylko jakieś odpady za przeproszeniem albo agentów, którzy weszli w Kościół. To zostawiamy. Kościół jest piękny. I właśnie tu pokazać młodzieży, z młodzieżą rozmawiać z młodzieżą. Ten młody człowiek wtedy do mnie między innymi powiedział: tak, tu ja się czuję niebezpiecznie w Polsce, ja się boję. Tak wzbudzili też strach w tych młodych ludziach i gniew równocześnie, żeby to była taka siła, takie mięso armatnie, w cudzysłowie bowiem, w tego komunizmu nowego, czy jakbyśmy, znaczy marksizmu. Ne? W każdym razie to, tak wymanipulowani są ci młodzi ludzie niejednokrotnie. Trzeba ratować. Ten młody człowiek między innymi powiedział mi: no tak, i ten biskup z Krakowa, tak bardzo negatywnie, biedaczek, tak widział go. Ja mówię mu: słuchaj, to jest bardzo inteligentny biskup. To jest człowiek, powiedziałem mu, jak napisał doktorat. I o tym, jak Jan Paweł II, gdy mu ksiądz, obecny arcybiskup, zaniósł ten doktorat, to mówi, a Jan Paweł II powiedział: ja już czytałem. I ten chłopiec tak się uśmiechnął, widziałem tak pozytywnie. Trzeba tym młodym ludziom pokazywać drogę. Oni nie są źli. Trzeba ratować. I tu właśnie jest taka piękna okazja, kochani, tę książkę 500 lat nienawiści do Chrystusa, Chrystofobia. I ta druga książka, Odsiecz z nieba. Ja dopiero troszeczkę tamtej książki, trochę zaglądnąłem do tej Odsiecz z nieba, bo nie miałem czasu, ale już to, co zobaczyłem, to jest bardzo dobra rzecz. Powinni to wszystko wszyscy wiedzieć. Rozszerzyć, ja wierzę w myślenie Polaków i młodzieży polskiej. Młodzież jest piękna, młodzież ma dużo idealizmu, młodzież szuka prawdy. Dać im prawdę. I właśnie tu jest apel do rodziców, do dziadków. Nie żałujcie na to grosza. Kupić taką książkę. I ten młody człowiek, młoda dziewczyna, chłopak, niech przeczyta i da innemu. My się musimy spieszyć, bo ta rewolucja idzie bardzo, bardzo szybko. To jest wprost niesamowite. Spotkałem się niedawno z młodą Amerykanką, która mi mówi, co jest w Ameryce teraz, co się dzieje, mówi. My, biali, musimy przepraszać czarnoskórych i ja jestem, nas traktują, taki jest trend, jako kogoś gorszego. Mówi, co się dzieje, jeżeli w Ameryce takie rzeczy się dzieją, to co dopiero w Europie. I na Polskę wystawione są wszystkie w tej chwili, powiedziałbym, armaty te intelektualne, duchowe, wszystkie media i tak dalej. To jest w Polsce, wielu ludzi jest, jakoś powiedziałbym, zbałamuconych. I trzeba także z tymi, którzy występują przeciwko rozumowi, którzy idą, nawet nie wiedząc, za tą ideologią, też trzeba z nimi rozmawiać. Też trzeba, my wszyscy jesteśmy Polakami. Kardynał Wyszyński mówił: po Panu Bogu, najbardziej kocham Polskę. Polskę kocham bardziej niż własne serce. Właśnie Polska może zrobić dużo dobrego, wiarę ponieść, ale my sami musimy być umocnieni. Dlatego zadanie i prośba do wszystkich dziadków, rodziców, takie pozycje bierzcie i dajcie młodzieży. Młodzieży studenckiej, młodzieży ze szkół średnich. Sami czytajcie i zrozumiemy rzeczywistość, bo jest niewesoło. Polska w tej chwili jest bardzo, no, w bardzo złej sytuacji. W bardzo złej sytuacji również powiedziałbym, no, nie jest pewne, że będzie pokój, że nie będzie jakiejś zawieruchy. Ameryka pokazała, że nie możemy na nich liczyć. Ameryka zawiodła teraz. Jaka jest pewność, że gdyby coś stało, działo, zaczęło się w Polsce, że nas będą bronić Amerykanie czy kto? Niemcy nas będą bronić, Francuzi, Anglicy. Już żeśmy to przeżyli w historii. Dlatego tym bardziej my Polacy wszyscy powinniśmy się zjednoczyć wokół prawdy. Wszyscy. I ta Platforma, i PSL, i wszyscy razem, i PiS, i ci bezpartyjni wszyscy, i ta Konfederacja. Wszyscy powinniśmy mówić o jednym. Polska. Polska. Jak ten skarb uchronić? Ten skarb nie tylko gospodarczo, nie tylko, ale kulturowo. Jak zapewnić pokój? To wszystko. Tu potrzeba potężnej modlitwy. Ja bym powiedział, panie profesorze, ojcze, Kościół to jest Łódź. Tak sobie kojarzę. Nieraz mi mówili taki ten arcybiskup czy biskup, który później został inpektorem, kardynałem. Jeż, tak, z Koszalina. Kiedyś mi mówił, już był na emeryturze, mówi, panie, on miał takie powiedzenie, panie, mówi, co pan tak przejmujesz się? Bramy piekielne kościoła nie przemogą. A ja mówię, bramy piekielne tak, ale kościół to jest też Łódź Piotrowa. Ile w tej Łodzi będzie tych ludzi, uczniów Chrystusa? Czy ona będzie pełna? Czy wszyscy będą w tej Łodzi? To jest kościół. I właśnie kościół to jest Łódź. A Łódź często porusza się dzięki wiosłom. I powiedziałbym, że są dwa wiosła. Jedno wiosło to modlitwa, potężna modlitwa za Polskę, za Kościół, potężna modlitwa. Różna modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Żeby to ruszyło w Polsce, wszyscy, modlitwa, adoracja, komunia święta, różaniec, potężna modlitwa, nie jeden raz. Teraz potrzeba cały czas tego, bo to jest piekło się tutaj uwzięło na Polskę. Naprawdę piekło. To widać, bo Polska jeszcze jest maryjna, Polska jeszcze jest katolicka. I chcą załatwić nas ostatecznie. Tak, a więc i to jedno wiosło to modlitwa, a drugie wiosło działanie, ewangelizacja, działanie na umysły, na rozum, wiedzę pogłębiać. Te dwie sprawy i wtedy damy rady. Na pewno dużo zrobimy. Przepraszam, że tak długo. Panie profesorze, jeszcze raz ogromne dzięki, ale taka prośba do wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zlitujcie się nad Polską i nad waszymi dziećmi, żeby były zbawione. Żeby nie pochłonęła ich nowy ateizm. Jeszcze raz. Bo to jest ateizm. To jest odbieranie wiary na różne sposoby, a teraz w ten sposób. Ten sposób, ta rewolucja, powiedziałbym, ta rewolucja seksualna lat 60. Polski tak nie ogarnęła i oni teraz odgrzewają te kartofle stare i tutaj dają to ludziom Polsce, ale i światu też, bo to w całym świecie jest. Dlatego, a tylko ratunek w Panu Jezusie. Jakiś czas tylko żyjemy na tej ziemi. Później jak staniemy w wieczności. Pan Bóg nam daje tyle szans Polsce. I siostrę Faustynę, i księdza Jerzego, i tylu bohaterów, tylu świętych. Taka Inka pokazuje, 18 lat nie miała, zachowałam się jak trzeba. Inni. Kardynał Wyszyński teraz. No niesamowite sprawy. Jan Paweł II. Żebyśmy tego nie zmarnowali. Oni nam wyraźnie mówią, potrzeba czas na czyny. Czas na czyny. Modlitwa i czyn. Właśnie zwłaszcza rodziców, dzieci. dziadków, dla wnuków pracować i tak dalej. To może tyle. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria. Prosimy, profesor Grzegorz Kucharczyk.
Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za wszystkie dobre, życzliwe słowa pod moim adresem. Ja przede wszystkim dziękuję za to, że ojciec dyrektor, wszyscy ojcowie tutaj pozwolili, że Chrystofowia, ta książka przywołana przez ojca dyrektora, jest czytana w ramach radiowej lektury, że te inne książki także były przedmiotem różnych audycji w Radio Maryja. Za to bardzo, bardzo dziękuję. I traktuję to oczywiście też jako zobowiązanie, bo nie czuję się w żaden stopniu aż tak tutaj jakoś szczególnie zasłużony, więc tylko staram się po prostu pisać no jak było, czy jak jest, bo zdaję sobie sprawę, że jest wielu znacznie lepiej predestynowanych czy też intelektualnie wyposażonych, żeby to zrobić, no ale jak nie piszą, no to ktoś to musi zrobić, bo rzeczywiście ta różnego rodzaju rewolucje bazujące na ideologiach, one w dużej mierze no, napędzają się, czy zyskują najbardziej podatny grunt na niewiedzy, czy też jak mówił, jak pisał ksiądz dr Wyszyński w 1938 roku, na wystudzonej religijności. On zwraca uwagę właśnie też na ten aspekt, że w Polsce jeszcze komunizm nie ma szans na przyjęcie się, ponieważ właśnie w wielu tych tak zwanych, jak wtedy mówiono, warstwach ludowych ta religijność nie jest wystudzona. On to pisał w 1938 roku, kiedy Polska jeszcze była niepodległa, kiedy komunizm nie został przeniesiony na bagnetach armii sowieckiej. No ale właśnie to jest ta istota rzeczy. I tutaj nawiązując do tego, co ojciec dyrektor mówił o potrzebie właśnie zwrócenia się do młodzieży. Tak, to jest też charakterystyczne, że jak się czyta homilie czy różne przemówienia kardynała Wyszyńskiego, on wielokrotnie właśnie podkreślał, że nie można od młodzieży się odwracać, nawet kiedy ta młodzież jest wrogo czy obojętnie nastawiona wobec Kościoła, to tym bardziej trzeba do młodzieży się zwrócić. I trzeba zadać sobie pytanie, już przechodząc do naszych czasów. Ile z tych młodych osób, które jesienią zeszłego roku maszerowało pod znakami pioruna po ulicach polskich miast, ilu z nich miało na przykład w szkole szansę dowiedzieć się czy zyskać rzetelną wiedzę o tym, czym jest Kościół, jakie były zasługi Kościoła w Polsce, czy generalnie dla powstania zachodniej cywilizacji, jak to było z prześladowaniem Kościoła, czy generalnie ludzi wierzących na przestrzeni wieków. Bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo rzeczy do odrobienia. Ja przeglądałem na przykład, bo teraz jest sezon kupowania podręczników szkolnych, bo już niedługo przecież nowy rok szkolny się zacznie. Przeglądałem podręczniki, które moje dzieci będą używać, czyli to jest trzecia i druga klasa liceum, no i włosy stają dęba. To są podręczniki dopuszczone do użytku przez ministerstwo. Ja mówię o podręcznikach do historii. No i tam rzeczywiście są albo ewidentne błędy, albo przekłamania, albo przemilczenia w aspektach właśnie tych dziejów, które są bardzo istotne, chociażby rozdział o rewolucji francuskiej, który pokazuje właściwie, że rewolucja to była bardzo taka sympatyczna, no, była deklaracja praw człowieka i obywatela, była konstytucja, a co prawda były tam jakieś prześladowania Kościoła, ale to gdzieś na marginesie. No tak, przy takim ujęciu historii to rzeczywiście ci młodzi ludzie, jeszcze potem dodatkowo narażeni na różnych influencerów w internecie, oni nie mają szansy na poznanie rzeczywistej historii. Prawdę powiedziawszy, też trzeba zadać sobie w tym kontekście pytanie o jakość katechezy w szkole. Też z ciekawości, ale i obowiązku oczywiście rodzicielskiego przejrzałem podręcznik na przykład do religii, dla drugiej klasy liceum wydane przez renomowane wydawnictwo katolickie z Poznania. No i też no, przerażony byłem jako historyk, czytając rozdział Reformacji Protestanckiej, kiedy się okazuje, że według autorów jedną z przyczyn Reformacji Protestanckiej był, uwaga, cytuję dosłownie, rygoryzm katolicki. Rygoryzm katolicki, czyli co? Przykazania Boże, nauka Kościoła, to jest jakiś szczególny rygoryzm, przeciwko któremu wystąpili twórcy Reformacji Protestanckiej. No, no tak historii nie można pisać, ponieważ to jest zakłamywanie historii, więc pytanie jest rzeczywiście o jakość nauczania już tej dyscyplinie mi bliskiej, czyli historii, jak to jest z katechezą, bo rzeczywiście chodzi o to, żeby no właśnie brać przykład z tych najlepszych. A kto był najlepszy, gdy chodzi o no właśnie łączenie wiary i rozumu? Właśnie te osoby, o których mówiliśmy przed chwilą. Święty Jan Paweł II, prymas Wyszyński, błogosławiony ksiądz Jerzy, którzy rzeczywiście żyli autentyczną wiarą, ale też posługiwali się rozumem, którzy cenili też dzieje ojczyste, dzieje prawdziwe i je upowszechniali. Zarówno ksiądz Jerzy, jak i przecież prymas Wyszyński, święty Jan Paweł II, oni wiele też czasu poświęcali, żeby ludziom im powierzonym, jako duszpasterzom, przybliżać te właściwe dzieje, ponieważ to było potrzebne, bo człowiek jest, trzeba człowiekowi pomagać i dbać, jak wielokrotnie mówił prymas Wyszyński, o życie zarówno ciała, jak i duszy. I w tym także ten rozum, który obejmuje nie tylko działania matematyczne, ale także no właśnie wszechstronne wykształcenie, ukształtowanie człowieka. Więc tu rzeczywiście, jeżeli my szukamy, zastanawiamy się w tej części audycji, jak bronić się przed neomarksistowską rewolucją, czy jakimikolwiek innymi rewolucyjnymi ideologiami, trzeba po prostu stanąć na gruncie prawdy. No ale jeżeli się prawdy nie pozna, no to trudno stawiać na jej gruncie. Trzeba umożliwiać, stwarzać szansę młodzieży przede wszystkim, dzieciom, w szkole, w podręcznikach, żeby ta wiedza była rzetelnie przedstawiana, bo świat ducha, świat intelektu próżni nie znosi. Te miejsca, no mówiąc nieładnie, niezagospodarowane, wejdą propozycje ideologiczne w ładnym opakowaniu, ale zawierającym albo pustkę, czyli czysty nihilizm, albo coś, co urąga nie tylko wierze, ale i zdrowemu rozsądkowi.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, chcę wyrazić ogromny, mówi Bogumiła Zolkusza, chcę ogromny podziw dla pana profesora wyrazić. No to jest niezwykła postać po prostu. Mam dwie książki jego. Chrystianofobia i chrystianizm między Niemcami a Rosją. No zaczęłam tą pierwszą czytać. No niesamowita rzecz. Przecież to jest tak ciekawe, tak genialne. Podziwiam wiedzę pana profesora po prostu. No ja dopiero jestem na 55 stronie. Prosiłam syna, żeby kupił, bo tu w Olkuszu tej książki nie ma akurat. To kupił mi dwie. Bardzo się cieszę. Jeżeli jeszcze coś wyjdzie, to wszystko kupię pana profesora. Gratuluję, jestem zachwycona wręcz, zachwycona. A później moim synom przekażę do czytania. Bo wielki zapłać za tą książkę i za to, że mamy takiego profesora genialnego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani Bogumiło. Okazuje się, że może być ten porządek, że to rodzice proszą dzieci o kupienie książek, które rodzice najpierw przeczytają, a potem przekażą dzieciom. Prosimy, pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
No Bóg zapłać za wszystkie dobre słowa. Oczywiście żaden ze mnie geniusz, tylko taki człowiek, który pisze o historii. Jestem takim panem od historii, który rzeczywiście, no ja staram się przybliżać, czy też przypominać te karty z dziejów Kościoła, ale także z dziejów naszej historii, które no, w bardzo, w cudzysłowie, tajemniczy sposób ulegają przemilczeniu, bo są niewygodne, bo zwróćmy uwagę, jeżeli się mówi o jakichś fobiach, no to zazwyczaj no, przede wszystkim neomarksiści albo różnego rodzaju inni pokrewni i myśliciele nowej lewicy, to właśnie oni zarzucają Kościołowi jakieś fobie. A to fobie przeciwko LGBT, a to fobie przeciwko inaczej myślącym i tak dalej. Ale jak popatrzymy na dzieje Europy, zwłaszcza od okresu nowożytnego, czyli od XVI wieku, no to właśnie przede wszystkim Kościół był przedmiotem ataku przez ludzi, którzy no, żywili takie bardzo silne antykatolickie resentymenty, czyli fobie przeciwko Kościołowi. No i jak wiemy, jak obserwujemy, o czym już mówiłem w naszym telewizyjnym wejściu, tego rodzaju właśnie fobie antykatolickie wcale nie są jakąś odległą przeszłością, skoro ważny polityk największej partii opozycyjnej zapowiada, że po dojściu do władzy będą opiłowywać katolików, nie tylko księży, nie tylko duchowieństwo, ale katolików, no to mamy do czynienia właśnie z czymś takim, z czystej postaci antykatolicyzmem, czyli fobią. Więc wniosek jest taki, że trzeba przypominać tą historię, bo historia jest ta stara rzymska maksyma, prawda, że historia jest nauczycielką życia. Ale warto też w tym kontekście przypomnieć inną maksymę naszego wielkiego XIX-wiecznego historyka Józefa Szujskiego, który mówił, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. Inaczej mówiąc, ktoś, kto nauczył się fałszywej historii, będzie podejmować błędne decyzje polityczne. Fałszywe, to znaczy nieuwzględniające prawdy, także prawdę o naturze i o celu człowieka. I na tym też właśnie bazuje neomarksizm, który wychodzi z fałszywej historii, bo zafałszowuje historię, przedstawiając je na przykład, zwróćmy uwagę, teraz jest taki modny trend wśród ludzi, którzy no właśnie wprost odwołują się do neomarksizmu, którzy chcą przedstawiać dzieje Polski jako na przykład dzieje imperium kolonialnego. Okazuje się, że dla nich na przykład tak zwanym polskim imperium kolonialnym były nasze klasy wschodnie, klasy Rzeczypospolitej tej przedrozbiorowej. I się okazuje w tym ujęciu, że na przykład trylogia Henryka Sienkiewicza, nasze wspaniałe dzieło literackie, które ukształtowało pokolenia Polaków w miłości do ojczyzny, jest tak naprawdę literaturą kolonialną, no bo opisuje przecież w Ogniem i Mieczem, czy w Potopie, czy w Panu Włodzimierzowskim, przecież dzieje Rzeczypospolitej właśnie na Kretach, prawda? I to jest właśnie ta fałszywa historia, z której, zwróćmy uwagę, wyciąga się fałszywą politykę, wnioski polityczne, na przykład odnoszące się do narzucania pewnych ideologicznie motywowanych programów nauczania, wprowadzenia tak zwanych sekt edukatorów do szkoły i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest z tobą powiązane, a więc już przechodząc do tej i kończąc tą wypowiedź, to nauczanie historii, przypatrzenie się temu, co jest w podręcznikach, nie tylko w kontekście historii najnowszej, chociaż ona jest rzeczywiście tutaj bardzo istotna i najczęściej tutaj jesteśmy konfrontowani z państwami dotyczącymi na przykład II wojny światowej, ale nie tylko. To jest wszystko bardzo ważne, ponieważ kształtuje no właśnie umysły młodego pokolenia, który często mając do dyspozycji takie podręczniki, czy tak uformowanych nauczycieli, nie są w stanie dorobić sobie właściwego zdania o tym, jak to naprawdę było.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Ja chciałam dodać jeszcze do tego, co zostało powiedziane, że pan profesor ma jakąś ogromną empatię w przedstawianiu spraw. Rozumie ducha epok, o których pisze. Dlatego to się czyta. Jest to naprawdę fenomenalne. I czasami wydaje mi się, że osobowość profesora i osobowość naszych beatyfikowanych kardynała Wyszyńskiego, a także matki Czackiej, to jest coś podobnego. I jest w tym wielka głębia i czyta się to z przyjemnością, nie z poświęceniem. Ale dlaczego zadzwoniłam również, wielka przyjemność słuchać pana profesora i nawet czytanych jego dzieł. I w ogóle, no ale nieraz życia nie starczy, żeby wszystko przeczytać. Troszkę mi żal, że beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego zbiegła się z beatyfikacją matki Różyczackiej, matki Elżbiety, gdyż on jakby ją przesłaniał. Jeśli chodzi o naszą uwagę i naszą percepcję. A to była także potęga innego typu zupełnie. No i zresztą zaprzyjaźnieni byli i współpracowali, mimo że Czacka była o pokolenie od niego starsza. Ale kardynał Wyszyński miał przyjaciół i o pokolenie od siebie starszych, przyjaciół głównie ducha, i o pokolenie młodszych, jak Karol Wojtyła. A Czacka wstąpiła do klasztoru klarysek franciszkanek, gdzie obowiązuje powściągliwość słowa i ubóstwo. Wszystko, co odziedziczyła po ojcu, oddała na kształcenie niewidomych. A o jej ofiarności i tak mało wiemy, bo one o tym nie mówią. A właściwie zapoczątkowała edukację niewidomych, a jest tam przecież dużo wspaniałych ludzi, inteligentnych, mądrych, formacyjnie bardzo dobrych, a właściwie nie mieli warunków kształcenia. A we Francji już się rozwijał Braille, ale w Polsce nie był znany. Ona zaadaptowała Braille'a do języka polskiego. Wymyśliłam znaki na samogłoski zmiękczone i pochylone. I po prostu rozwinęła kształcenie zawodowe, ogólne, językowe, muzyczne. I jak na kobietę, to też była niesamowita potęga. I też ktoś, kogo trudno zrozumieć i pojąć, tak jak kardynała Wyszyńskiego i jak profesora Grzegorza Kucharczyka. I chciałabym bardzo, żeby jeszcze były audycje poświęcone Czackiej, świętości Czackiej, bo mało o niej wiemy. Z Marią Grzegorzewską się ją łączy, ale to tak tylko historia oświaty, ale to była wielka świętość. Bóg zapłaść.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy profesor Grzegorz Kucharczyk.
Bardzo dziękuję za wszelkie dobre słowa pod moim adresem, ale chciałem podkreślić, że jedyny kontekst łączenia mnie z prymasem Wyszyńskim czy z Janem Pawłem II polega na tym, że ja korzystam z ich wielkiego bogactwa duchowego, intelektualnego, podobnie jak miliony naszych rodaków korzystają, korzystały i będą korzystać. Ja na swój skromny sposób próbuję tylko przypominać te wielkie dokonania, gdy chodzi o tą ostatnią książkę prymasa Wyszyńskiego, w takim daniu nam też pewnych instrumentów, narzędzi pojęciowych, pewnej analizy tego, co także my doświadczamy, bo warto zwrócić uwagę, że prymas na przykład, mówiąc o rewolucji reformacji protestanckiej i odwołując się, czy przywołując tą zrodzoną w kręgu protestanckim zasadę iście rewolucyjną, czyja władza tego religia, cuius regio, eius religio, odnosił to także do czasów sobie współczesnych, bo mówił, że no tak, do dzisiaj mamy taką sytuację, że są tacy ludzie, którzy uważają, iż skoro państwo jest ateistyczne, to i obywatele mają być ateistyczni. I on to oczywiście odnosił do sytuacji PRL-u, kiedy rzeczywiście tak było, kiedy hasło tak zwanego rozdziału kościoła od państwa znaczyło dokładnie to, że komuniści, wyznając marksistowską ideologię ateistyczną, uważali, że trzeba też ateizować całe społeczeństwo, poczynając od dzieci i młodzieży. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy czasem w naszej epoce nie jest tak właśnie, że też ludzie, którzy sprawują władzę, nie uważają tego jako tytuł usprawiedliwiający narzucanie innym, całym grupom obywateli właśnie ich ideologicznego spojrzenia na rzeczywistość kulturową, duchową, społeczną. To widzimy przecież na Zachodzie w ramach tak zwanej walki z mową nienawiści, czy też walki, czy też wprowadzenia tak zwanego ustawodawstwa równościowego, narzuca się pewne wizje ideologiczne, przyzwyczaja się, czy stara się przyzwyczaić w ten sposób miliony ludzi do tego, na przykład, że nie ma czegoś takiego jak matka i ojciec, no bo imię matki, imię ojca znika z rubryk urzędowych, prawda? To się wydaje może absurdalne, ale no, czas robi swoje i na to ta ideologia, czy zwolennicy tej ideologii liczą. No więc jak przeciwstawić się temu? No trzeba przeciwstawiać się przede wszystkim prawdą, upowszechniać prawdę, gdzie tylko można. My jeszcze mamy tą możliwość, że te szanse, które stoją przed nami, nie są całkowicie zamknięte. Ja mówię tu w kontekście nowych podstaw programowych, podręczników, tylko no właśnie, też trzeba brać przykład prymasa w tym względzie i przechodzić bardzo sprawnie ze słów do czynów, bo czas jest krótki.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maria, halo.
Można zabrać głos?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Witam. Szczęść Boże jeszcze raz. Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego, stały słuchacz audycji wieczornych, szczególnie tych historycznych, politycznych. Ja z uwagą wielką przysługuję się, wzbogacam jak zwykle swoją wiedzę. Jestem z pokolenia, z tej dekady wyżu 7585, więc czasom tej przemiany solidarnościowej nie mogłem się przyglądać. Już troszeczkę bardziej przyglądam się tym czasom nowożytnym, jako wkraczający w życie. I mam taką swoją refleksję, pytanie na temat tego, dlaczego marksizm zyskuje sobie jakiś taki posłuch w społeczeństwie, próbuje się znowu wdzierać gdzieś tam na piedestał naszego życia. Dlaczego wspomniałem o solidarności? No, wydaje mi się, że właśnie to ściśle wiąże się z tym, jak potraktowaliśmy dziedzictwo solidarności tych, którzy też byli wspomnieni w audycji wielkich Polaków, już świętych, Jan Paweł II, czy kardynał Wyszyński, jak oni te ideały solidarności przekazywali, nimi żyli. Wydaje mi się, że dlatego neomarksizm zyskuje sobie posłuch, ponieważ nie żyjemy ideałami solidarności. Dlaczego tak sądzę? Po przemianie ustrojowej, ci, którzy stali się odpowiedzialni za, nazwijmy to ogólnie, środki produkcji, to jest ta definicja, którą marksizm zawsze się posługiwał. Kto posiada środki produkcji, prawda? Więc ci, którzy zaczęli posiadać środki produkcji, niejednokrotnie ludzie Solidarności, niejednokrotnie pracownicy, robotnicy, otwierający działalności gospodarcze, budujący firmy, fortuny, natychmiast zapomnieli, jak to stało się po drugiej stronie i było się szarym, wyzyskiwanym pracownikiem i natychmiast w latach 90. nasz galopujący kapitalizm no od nowa podzielił ludzi na niemalże tych, którzy są panami życia i śmierci, czyli dają pracę, i tymi, którzy muszą im służyć, czyli błagają o pracę. No, jestem z tego pokolenia, które w roku 2000 wkraczał w dorosłe życie i nie boję się tego określenia, zostałem wygnany za granicę do Irlandii i Anglii przez panującą sytuację społeczno-gospodarczą. No teraz jako 40-latek, jak to się mówi, staję na nogi i udaje mi się normalnie prowadzić moje życie, nazwijmy to tak w cudzysłowie, pracować, posiadać rodzinę, natomiast no mam do dziś za złe moje pokolenie tym, którzy od lat 90. budowali kapitalizm, że tak wykorzystali nasze siły, nasze zasoby, pokolenie wyżu i tak spędziliśmy swoje najlepsze lata młodości gdzieś tam na przysłowiowych zmywakach. Uważam w dużej mierze, że dlatego właśnie, że ideały Solidarności zostały zakopane, a na sztandary zostały wzięte ideały źle rozumianego kapitalizmu i to właśnie jest pożywką dla idei neomarksistowskiej, bo wydaje mi się, że każda taka idea oprócz przywódców musi mieć posłuch, a niestety ten posłuch często budowany jest na złości, na frustracji, tak było w każdej rewolucji i tak też jest być może teraz, gdy neomarksiści bazują na jakimś tam głęboko skrywanym niezadowoleniu, jakichś emocjach, jakichś przeżyciach. Ja oczywiście osobiście nie, nie wiem, może przez świadomość, może przez wychowanie, nigdy nie podpiszę się pod tym zgubnym dla człowieka ideałami, ideologiami. Natomiast widzę, że wielu moich rówieśników, znajomych 40-latków, dziś mających dzieci, wychowujących je, no bardzo chętnie się pod tym podpiszę, gdzieś tam wspominając swoją młodość, swoje zmaganie się z życiem, do jakiej pójść szkoły, kogo błagać o pracę w cudzysłowie. Taka moja krótka diagnoza 40-latka, czy prowadzący się z nią zgadza, czy nie, jak ją opiszę, oceni, czy mam rację, czy to moje spostrzeżenie jest istotne.
Dziękuję, panie Robercie.
Dziękuję za wysłuchanie i słucham dalej audycji.
Dziękujemy. Prosimy, profesor Grzegorz Kucharczyk.
No tak, pan dotknął tu bardzo, dziękuję za ten głos, bo pan dotknął bardzo istotnego problemu, który dotyczy właśnie początków tej tak zwanej transformacji w Polsce, prawda? To jest właśnie zasadnicze pytanie. Czy my po 89 roku budowaliśmy od razu niepodległość, czy jakąś transformację? I tutaj mieliśmy właśnie do czynienia z odrzuceniem tak naprawdę u zarania III Rzeczypospolitej alternatywnego programu właśnie budowy rzeczywistej niepodległości, a nie jakiejś mgławicowej transformacji. Program, który został zaprezentowany przez Jana Pawła II w 1991 roku, kiedy przyjechał do Polski z pierwszą pielgrzymką po oficjalnym ogłoszeniu upadku komunizmu. Ale tak naprawdę, jak popatrzymy na to nauczanie Ojca Świętego, wtedy oparte o, jak wiem, o dekalog, o analizę kolejnych przykazań dekalogu, to tak naprawdę to jest komplementarne nauczanie wobec tego, co mówił prymas Wyszyński w ostatnich miesiącach swojego życia, a kiedy już była Solidarność, czyli ten przełom 80-81. Bo zwróćmy uwagę, jeden i drugi na przykład zwracali uwagę na konieczność jednak no właśnie zaufania do ojczyzny, jak mówił prymas. To znaczy zaufania na przykład do obywateli w tym sensie, żeby nie budować tak zwanego modelu transformacji w jakiejś nieufności na przykład do upowszechniania własności. To jest było bardzo charakterystyczne, prawda, że po 89 roku, to wszyscy przecież pamiętamy, jak to wyśmiewano, nawet ten projekt powszechnego uwłaszczenia, że na przykład obdzielenie ludzi własnością mieszkań, które mieli, zwłaszcza na ziemiach zachodnich, ten problem był przecież bardzo istotny i do pewnego stopnia ciągle jest. Było traktowane jako jakaś kwestia marginalna, zupełnie nieznacząca. A prymas na przykład w ostatnich miesiącach swojego życia, on bardzo mocno właśnie podkreślał, naciskał na konieczność też legalizacji na przykład niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych. Solidarność. To jest, można powiedzieć, jego ostatnie wielkie zwycięstwo, że powstała rolnicza Solidarność i on podkreślał, że właśnie ta własność ziemi, prywatna własność ziemi, te rodzinne gospodarstwa, to jest ten kapitał nie tylko gospodarczy, nie tylko społeczny, ale to jest też nasze, jak mówił, kulturowe dobro odziedziczone. On wielokrotnie na przykład w swoich homiliach przywoływał ten wspaniały opis miłości do ziemi, do ojcowizny, ujęty w Chłopach Reymonta w scenie śmierci Boryny, prawda? Więc to było bardzo charakterystyczne, to zwrócenie się właśnie do tego, żeby budować rzeczywiście poprzez wierność dziedzictwu narodu ochrzczonego, ale również poprzez to, żeby ludzie naprawdę byli niezależni, byli nie tylko suwerenni w sensie kulturowym, intelektualnym, politycznym, ale tak naprawdę też społecznym i gospodarczym. To oczywiście wszystko było całością w przypadku nauczania jednego i drugiego, bo święty Jan Paweł II także, będąc w Polsce w 91 roku, poruszał kwestie gospodarcze, zwracając uwagę na to, że trzeba nauczać ludzi ponownie gospodarowania na swoim, a tam, gdzie ono już jest, to je utrwalać, to je wzmacniać. Przede wszystkim to dotyczyło właśnie tej własności, no, gdzie było najwięcej polskich właścicieli, którzy byli na swoim w momencie 89 roku. No to była wieś, która rzeczywiście w tym modelu transformacji wtedy przyjętym, jak wiemy, zbierała w sensie ekonomicznym największe cięgi, ponosiła największe ciężary. No, a ten model transformacyjny rzeczywiście miał jakąś dziwną obawę przed upowszechnianiem własności w Polsce, przed powiększaniem grona właścicieli, czytaj osób niezależnych, ale także uczących się w ten sposób odpowiedzialności. Wielokrotnie tego nauczał prymas i to rzeczywiście rodziło wszelkie też patologie związane z tym, co jeżeli przesiedzimy cały ten alfabet różnych afer gospodarczych, które nękały III Rzeczpospolitą w pierwszych latach, powiedzmy 10 jej istnienia, no to one się brały przede wszystkim właśnie z tak przyjętego modelu transformacji, który no, niestety miał niewiele wspólnego, przynajmniej w tej pierwszej fazie, z budową rzeczywiście takiego społeczeństwa obywatelskiego, chociaż to słowo było odmieniane przez wszystkie przypadki, ale tak naprawdę bardzo niechętnie patrzono na ludzi niezależnych, bo mających swoją własność. Neomarksizm nie lubi ludzi niezależnych, zwłaszcza tych, którzy mają średnią czy mniejszą własność. On lubi milionerów czy miliarderów, którzy życzliwie zapatrują się na jego ideologię, a znamy takich przecież, którzy pod szyldem tak zwanego otwartego społeczeństwa finansują wszelkie możliwe ideologiczne projekty afiliowane przy neomarksizmie, a więc mamy wąską elitę superbogatych i potem długo nic i miliony tych, którzy właściwie nie mają nic i są coraz bardziej poddawani różnym inwigilacjom i kontroli w ramach, nie wiem, wielkiego resetu, zielonego ładu, czy jakkolwiek by te propozycje teraz się nazywały.
Profesor Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, myślę, że też warto wspomnieć to, co Jan Paweł II mówił, ucząc nas, czym jest Solidarność. Tuż po powstaniu Solidarności, zwłaszcza podczas podróży apostolskiej w 1987 roku, a potem w 1991 roku, czyli 30 lat temu, i w 1995 w Skoczowie, to już tak można powiedzieć, takie resume tego wszystkiego, co mówił, przypominał nam, jeżeli chodzi o tę transformację, o tę przemianę systemu gospodarczego, systemu funkcjonowania III Rzeczypospolitej, gdy przyjechał z dekalogiem, a tu z prawdą o sumieniu.
Tak, w 1995 roku są te przejmujące słowa, które zresztą Ojciec Święty też powtórzył w czasie pamiętnego przemówienia do polskich parlamentarzystów w 1999 roku w Sejmie, że Polska nade wszystko potrzebuje ludzi sumienia. Prawda? I teraz odwołując się do nauczania prymasa tysiąclecia, który w tej przytoczonej, cytowanej przeze mnie homilii z 6 stycznia 1981 roku w Archikatedrze Warszawskiej mówił o sumieniu indywidualnym, ale też mówił o sumieniu rodzinnym i sumieniu narodowym. No właśnie, to można powiedzieć, że Polska nade wszystko potrzebuje ludzi sumienia osobistego, sumienia rodzinnego i sumienia narodowego. To ostatnie sumienie narodowe, jak definiował je prymas, to jest spełnienie nakazu moralnego obrony suwerenności ojczyzny. Tak to prymas mówił. I on rzeczywiście tej suwerenności naszej ojczyzny bronił, przede wszystkim na tym najważniejszym polu, na którym decyduje się wszystko, czyli w sferze ducha i kultury. I tutaj prymas, to są te jego wielkie zasługi, które tak naprawdę jeszcze czekają na opisanie, bo my często też jak gdyby zatracamy też tą perspektywę tych wielkich zasług prymasa. Także patrząc na to, co działo się w Polsce już po jego śmierci, ale tak naprawdę to powtórzę to, co już mówiłem, nie byłoby Solidarności jako tego wielkiego ruchu. Oczywiście rola pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II w 1979 roku i sam fakt wyboru papieża Polaka to są fakty oczywiście niedyskutowalne, to jest epokowe znaczenie, ale jednak zresztą to sam Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że tu rola prymasa no jest trudna do przeoczenia, tego nie można nie widzieć. Ta rola obchodów milenijnych była zresztą też dostrzegana i oni na swój sposób reagowali przez komunistów, którzy widzieli, że w ten sposób wymyka im się coś, do czego dążyli od początku swoich rządów w Polsce, czyli do uzyskania czegoś, co się w języku politologii nazywa legitymizacją wewnętrzną, czyli takim jak gdyby zaakceptowaniem przez obywateli, prawda? Jest takie znamienne zdarzenie, kiedy jesienią październiku 1956 roku na placu Defilad w Warszawie przed rzeszą, tłumem ludzi, morze głów, przemawia Gomułka, który powraca do władzy. No i ma być ucieleśnieniem tych nadziei na tak zwany demokratyczny socjalizm czy polską twarz socjalizmu. I nagle przerywa to przemówienie w momencie, kiedy ludzie zaczynają skandować Wyszyński, Wyszyński, Wyszyński. Wtedy, kiedy jeszcze prymas przebywał uwięziony w Komańczy. To był ten pierwszy poważny sygnał dla tej nowej, starej właściwie władzy powracającej wtedy do steru, czyli Gomułki, który przecież był szefem komunistów Polskiej Partii Robotniczej w latach 43-48, że ludzie jednak instynktownie niemal widzą zabezpieczenie polskiej suwerenności, nie tylko w sferze czysto religijnej, właśnie w osobie prymasa. No przecież jeden z postulatów strajkujących robotników w ogóle Ludności Poznania w czerwcu 1956 roku, to było też uwolnienie prymasa. I prymas tego był świadomy, kiedy on przyjechał do Poznania w 1958 roku i mówił w Farze Poznańskiej o Poznaniu jako najwierniejszym z polskich grodów, który tak bardzo chciał odwiedzić. To nawiązywał w ten sposób do tego krwawego stłumienia przez komunistów powstania w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, ale jeszcze też warto tutaj podkreślić, że to wszystko też wymaga właściwego ujęcia, no chociażby właśnie w podręcznikach, które zazwyczaj pomijają chociażby rolę obchodów milenijnych, koncentrując się tylko na tym, że to były takie konkurencyjne obchody zorganizowane przez komunistów tysiąclecia państwa polskiego, ale zapomina się o tej istocie rzeczy, że właśnie pokolenie to milenium 1966 roku to było też pokolenie Solidarności.
Gorąco serdecznie dziękujemy. Profesor Grzegorz Kucharczyk, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Profesorowi. Panie profesorze, powiem tak. Bardzo za wszystko dziękuję. Każde pańskie słowo bardzo mi smakuje. A o tych nierozgarniętych uczniach, nauczycielki historii powiem tak. Wypełnia się biblijny zapis, że uszkadzają nam piętę i z tej treści do swojej destrukcji czerpią zachętę, a nie widzą, że już zostali pokonani, więc tylko są żywymi trupami. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Pan profesor?
Również bardzo dziękuję. To taka też krótka poezji. No ale ponownie wraca temat historii. Rzecz jasna można poświęcić temu osobną audycję, ale naprawdę to widzimy chyba w ostatnim czasie bardzo dużo wydarzeń czy wypowiedzi, które potwierdzają, że no właśnie historia, właściwie nauczanie historii to nie jest tylko sfera, która ma być zastrzeżona dla tak zwanych profesjonalnych historyków. Bo jednak też obserwujemy, czy obserwowaliśmy do pewnego czasu też taki oto sposób myślenia, na przykład ja nie mówię o dzisiejszym resorcie edukacji i nauki, ale o wcześniejszych, nazwijmy to wcześniejszym kierownictwie tego resortu, że traktowano nauki humanistyczne, zwłaszcza takie jak historia, jako jako takie kosztowne hobby, które jest uprawiane przez jakiś facetów na koszt państwa, prawda? A prawdziwa nauka, no to w tym paradygmacie, czyli w takim myśleniu, to jest taka nauka, która daje coś dla przemysłu, dla gospodarki, innowacje, wynalazki, no takie rzeczy, to, które są oczywiście ważne. No nikt tego w zdrowym rozsądku nie będzie negować, ale jak gdyby deprecjonowanie historii, czy generalnie humanistyki, no powoduje, że sami degradujemy się do jakiejś drugiej ligi, bo zauważmy, wszystkie nowoczesne państwa no, bardzo dbają o właśnie chociażby świadomość historyczną, prawda, o to, co się uczenie trochę już w sposób oklepany nazywa pewną narracją, pewną opowieścią o historii swojego kraju. No popatrzmy, co robią nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy. Oni w zeszłym roku kosztem wielu milionów euro oddali do użytku odbudowany od fundamentów Zamek Królewski Hohenzollernów w centrum Berlina. Od fundamentów odbudowany. Zamek, który ma upowszechniać wiedzę, czy obraz Prus, nie wiedzę, tylko obraz Prus, jednego z rozbiorców Polski, właściwie inicjatora pierwszego rozbioru Polski, jako państwa nowoczesnego, modernizującego się, którego władcy zajmowali się głównie kolekcjonowaniem obrazów, graniem na flecie i pisaniem po francusku z Wolterem. No bo w tym zamku Hohenzollernów, nazywanym Forum Humboldta, są teraz wystawy, galerie, muzea, tak żeby wycieczki z innych kontynentów, na to z Japonii, oglądały to i podziwiały, jak to pokojowo nastawieni byli władcy Prus. No tak to się robi. I my możemy się oczywiście zrzymać i tylko reagować, ale no właśnie, pytanie, dlaczego uczniowie w Polsce, w polskich podręcznikach nie znajdują żadnych informacji na temat taki oto, że na przykład w XVI-XVII wieku dla niemieckich mieszkańców księstwa pruskiego w Królewcu punktem odniesienia i wzorcem, do którego tęsknili, modelem ustrojowym, atrakcyjnym, była Rzeczpospolita. Wolność, prawo, a nie absolutyzm, który przyszedł z Brandenburgii na tę ziemię księstwa pruskiego. Dlaczego o tym nie ma mowy? Dlaczego nie ma mowy o tym, że w XVII wieku językiem elit moskiewskich był język polski, ponieważ był traktowany jako coś wyróżniającego, coś zachodniego, coś, co świadczyło o pewnej cywilizacji. To nie są rzeczy, o których teraz mówię, które wymagają wielomilionowych nakładów, tylko wymagają po prostu uzupełnienia w podręcznikach, w treściach też podstaw programowych. To można dość szybko zrobić, tylko trzeba chcieć.
Profesor Grzegorz Kucharczyk, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Anna Gniezno.
Prosimy, Pani Anna.
Nie dodzwoniłam się, to trwam. Pan profesor się pewnie uśmiecha, ale wytrwale dzwoniłam. No więc może tak, bo mnóstwo spraw, może tak jakby takie trzy sprawy. Najpierw przede wszystkim serdeczny Bóg zapłać za przygotowywanie nas do beatyfikacji księdza Przemysła Wyszyńskiego. Właśnie pan profesor to robi świetnie, pan profesor Paweł Skibiński. No oczywiście trwam, Radio Maryja. Dużo dokumentów, tak audycji, natomiast jeśli chodzi o Kościół, no to tak mamy pewne wątpliwości, bo są jakieś rekolekcje, 33 inne internetowe wydarzenia, ale w kościołach, no to już tak moje pokolenie prymasa Wyszyńskiego ma pewne wątpliwości. Także serdeczny Bóg zapłać za to. Teraz tak sprawa, bardzo dziękuję za te tak bardzo ciekawe nowe pojęcia, które pan profesor dzisiaj tutaj zaprezentował, właśnie ten marksizm updateowany, to bardzo dobrze, jako neomarksizm, prawda? No i ten patchwork Marksa i Freuda, to tak rzeczywiście wyjaśnia bardzo dużo. I tak chciałabym zapytać, czy na przykład to postmodernizm i postprawda, prawda, której się też używa tych pojęć, można by to też tak nazwać, jakby updateowany modernizm, updateowany naprawda, chociaż to nie do końca chyba, prawda, w tym momencie. I takie jest z kolei, ja usłyszałam niedawno taki miks językowy, ale też moim zdaniem dość celny, wyjaśniający obecną rzeczywistość, demokratura. Nie wiem, czy pan się spotkał już z tym no, obecnie panującą demokraturą jakby. I jeszcze trzecia sprawa, moim zdaniem niezwykle ważna, bardzo dziękuję, że pan profesor to poruszył, podręczniki. Podręczniki do historii ja też śledzę, bo mam trochę młodzieży w rodzinie, trochę młodszej, ale też starszej, bo no też stwierdzam, że są po prostu straszne. Także w odniesieniu do religii, do lektury religii, ja wiem, że napisanie dobrego podręcznika do historii to jest gigantyczna praca na pewno, prawda? Ale uważam, że to jest no, niezwykle ważne. Także no, myślę, że bardzo dobry byłby kontakt właśnie pana profesora z ministrem Rzymkowskim chyba, bo on się tym zajmuje głównie w tej chwili, ze samym ministrem Czarnkiem, bo to jest bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na to i no jeszcze raz dziękuję za wszystko. Powodzenia z Bogiem.
Dziękuję pani Anno. Prosimy, pan profesor.
Bóg zapłać pani Anno. Bardzo się cieszę, że dodzwoniła się pani, bo audycja z moim udziałem bez pani udziału byłaby jakoś niepewna. Także bardzo dziękuję. No a do tych kwestii, które pani podniosła i też za które dziękuję, no bo one są rzeczywiście bardzo ciekawe. To słowo demokratura nie słyszałem, ale to dziękuję za podpowiedź, bo rzeczywiście ona też oddaje istotę rzeczy. No to jest właśnie taka demokracja pozbawiona wartości, która bardzo łatwo przeradza się, jak pisał Jan Paweł II, w jawne lub zakamuflowane totalitaryzm, czyli takie ciągotki do dyktatury, więc ta zbitka tych dwóch słów, demokracja i dyktatura jako demokratura, no w wielu przypadkach rzeczywiście oddaje istotę rzeczy. Tak, te podręczniki, no ja już o tym sporo tutaj mówiłem, to jest kwestia bardzo potrzebna, tylko no właśnie, trzeba uczyć się od prymasa, żeby szybko przechodzić ze sfery słów do sfery czynów, bo same zapowiedzi nie mają możliwości sprawczych, to znaczy ja oczywiście jako historyk mogę mówić, co jest źle, czego nie ma, co powinno być, no ale nie mam możliwości sprawczych, bo nie jestem urzędnikiem państwowym. Natomiast urzędy, instytucje państwowe, które są do tego powołane, mają moc sprawczą. No i trzeba działać, bo tak jak już mówiłem, ja wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że czas jest krótki.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Elżbieta z Warszawy.
Prosimy, Panie Elżbieto.
Miło mi powitać ojca, ojcze Benedykcie i szanownego pana profesora. Panie profesorze, zanim powiem dwa słowa zasadniczego wątku, proszę pozwolić, że jako stary pracownik nauki wyrażę mój wielki podziw i uznanie dla przeogromnej wiedzy i erudycji pana profesora, wielkiej logiki i konsekwencji wykładu, który pan ujmuje w takiej pięknej triadzie, której mnie jeszcze uczyli moi nauczyciele z Polskiego Państwa Podziemnego, mówiąc o wydarzeniach historycznych jako o przyczynie zjawisk, przebiegu i skutkach. I tę logikę wywodu dostrzegam u pana profesora, za co jestem bardzo wdzięczna i jednocześnie boleję, panie profesorze, nad tym, w jaki sposób moje pokolenie i chyba obecne pokolenia uczone są historii. Panie profesorze, potrzeba nam bardzo wielu takich pracowników nauki i wręcz uczonych o takiej erudycji i zdolności łączenia faktów, wyciągania wniosków i uczenia nas, panie profesorze. Moje pokolenie było uczone złej historii. Ja miałam tylko to szczęście, że w domu moim rodzinnym była namiastka prawdziwej historii, ponieważ mama pracowała w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego i nauczała języka polskiego, historii i religii jako katechetka skrytka. Panie profesorze, pokolenie pana i wszystkich następnych bożych, prawych historyków ma wiele do zrobienia, ponieważ nasza nieumiejętność przyjmowania właściwych postaw wydaje mi się, że nie zawsze wypływa ze złej woli, panie profesorze, a po prostu z niewiedzy, która jest przeogromna. ponieważ systemy, w których byliśmy wychowywani, dokonywały destrukcji umysłów i wpajały wiedzę nieprawdziwą. Panie profesorze, pragnę życzyć wszelkiego dobra, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu sił do tej pięknej roli, której Pan się podjął, nauczyciela, powiedziałabym, narodu poprzez nasze kochane katolickie media. Z głębi serca życzę wszystkiego dobrego i życzę, Panie Profesorze, żeby Radio Maryja i Telewizja Trwam zapraszały Pana i podobnych historyków częściej, bo ta wiedza historyczna ma szansę dźwignąć naród. Bez tej wiedzy jesteśmy ułomni. Ja kłaniam się i jeszcze raz wszelkiego dobra życzę. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Prosimy, pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Bóg zapłać za te piękne życzenia i ja również odwzajemniam, życząc wszelkiego dobra, zdrowia na duszy i na ciele dla pani Elżbiety, ale też chciałem podkreślić, że przecież w Radio Maryja i w telewizji Trwam od lat regularnie są goszczeni wybitni historycy, którzy upowszechniają tą wiedzę o historii Kościoła, historii Polski. Ja jako, że tak powiem, no, niedorastający do tego poziomu, ale jednak starający się cokolwiek też w tej dziedzinie robić, też bardzo się cieszę i jeszcze raz za to dziękuję wszystkim ojcom za to, że mogę na falach Radia Maryja i w telewizji Trwam o historii mówić i te książki, ta książka konkretnie Krzysztofowia jest jako lektura radiowa czytana, to jest naprawdę z mojej strony wielka wdzięczność za to, że tak się stało, bo istotnie, tak jak pani wspomniała, ta niewiedza jest rzeczywiście niekiedy, to jest też takie oklepane słowo, ale w tym przypadku adekwatne, porażająca. No to jak stykałem się ze studentami, którzy już nie wiedzieli, w jakim mieście było powstanie warszawskie, no, było dla mnie takim przeżyciem formacyjnym w tym sensie, że zdałem sobie sprawę, że jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, do nadrobienia. To zresztą pokazują statystyki, badania. Na przykład to jest symptomatyczne, że wiedza o zbrodni katyńskiej, to znaczy wiedza o tym, co stało się w 1940 roku w Katyniu, jest słabsza w tych właśnie młodszych pokoleniach, aniżeli w tych, które przechodziły tak zwaną szkołę PRL-owską. No ja też przecież uczyłem się w szkole w okresie PRL-u, maturę zdawałem w 1987 roku, ale doskonale wiedziałem, co wydarzyło się w Katyniu w 1940 roku. Oczywiście tego w szkole nie mówiono, w podręcznikach o tym nie pisano, ale mówiono o tym w domu. A to się nagle okazuje, że no właśnie to młode pokolenia już wychowywane w szkołach wolnej Polski w 1989 roku, im dalej, można powiedzieć, im dalej w III Rzeczpospolitą, tym z tą wiedzą jest gorzej. Ja też tego jako wykładowca akademicki doświadczyłem, kiedy na pytanie na egzaminie pisemnym, co wydarzyło się w 1940 roku w Katyniu, spora część studentów tej grupy, którą egzaminowałem, napisała mi, że w Katyniu w 1940 roku Niemcy w komorach gazowych mordowali masowo Żydów. I cóż, zastosowałem stary sposób dydaktyczny, to znaczy repetitio est mater studiorum, powtórka jest matką studiowania, i w czasie kolejnych sesji egzaminacyjnych dodawałem to samo pytanie. Co wydarzyło się w 1940 roku w Katyniu? No i potem osiągnąłem już całkowity sukces dydaktyczny, bo 100% miałem właściwych odpowiedzi, ale no, ktoś może powiedzieć, to taki jednostkowy przykład, ale no, pokazujący, no właśnie, z czym mamy do czynienia, jak należy sobie radzić. No, trzeba odwoływać się niekiedy do prostych, ale sprawdzonych od lat, od wieków, można powiedzieć, narzędzi dydaktycznych. I tu rzeczywiście też kwestia jest, po pierwsze, też kształcenia nauczycieli, czyli poziom studiów historycznych, a tutaj już dochodzimy też do zupełnie już szerokiego zagadnienia, jakim jest model kształcenia akademickiego, życia naukowego w Polsce, te wszystkie punktozy, grantozy, które trafią w polską naukę. Ale tak jak mówię, to już jest temat na inną audycję.
Dziękujemy bardzo. 23:14. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, kłania się Bernadeta z Małopolski. Ja dołączam te wszystkie serdeczne słowa i słowa uznania panu profesorowi. Nie będę ich powtarzać, bo po prostu jestem pełnym sercem taką samą opinią. Ja chciałam tylko tutaj powiedzieć tak. Kardynał Stefan Wyszyński kiedyś przepowiadał i przestrzegał, że nie wolno ateizować narodu ani przemocą, ani podstępem, ani na siłę. Prawdopodobnie to był 77 rok. Później odnośnie do Maryi, naszej królowej, powiedział: potężna, jednocząca siła narodu do miłości do Maryi, oczywiście narodu polskiego. Ja chciałam tylko tutaj poruszyć taką sprawę. Otóż ja należę jeszcze do tego szczęśliwego pokolenia, gdzie nasi dziadowie, rodzice przekazywali nam prawdziwe opowiadania historyczne. Druga sprawa. Jeszcze miałam szczęście, że w liceum uczyli mnie profesorowie na przykład z Wilna, z Uniwersytetu Gdańskiego, przesiedleni tutaj. Oczywiście byli to już bardzo leciwi ludzie, ale uczyli nas właśnie prawdziwej i historii, i wspaniale języka polskiego. Potem, kiedy przemiana nastąpiła, odzyskaliśmy wolność. Ja uważam, że nie. Myśmy ją dopiero zaczęli naprawdę tracić. Być może profesor się nie zgodzi ze mną, ale proszę popatrzeć. Pozwolono nam walczyć, pozwolono ludziom ginąć, a teraz co? Ze wszystkim musimy się tłumaczyć przed Unią, przed tym, przed tamtym. To jest ogromny problem. A jeśli chodzi jeszcze o podręczniki, właściwie do każdego przedmiotu podręczniki są fatalne. Jestem pedagogiem. I nawiasem mówiąc, kiedyś jeszcze na jednej z uczelni wyższych testowaliśmy podręcznik, oczywiście do mojego przedmiotu. Oceniliśmy ten podręcznik na niedostatecznie. Wtedy, kiedy pan Buzek właśnie niszczył szkoły i inne rzeczy. I co się okazuje? Okazuje się, że w ministerstwie zmienił się ktoś tam i ten podręcznik zaakceptował. Myśmy pół roku nad tym siedzieli. No, co można jeszcze do tego dodać? Tak się stało z wszystkim. I jeszcze jedna tragiczna sprawa była. Otóż, kiedy mówiono, że nie ma pieniędzy na szkoły, i biblioteki nie mogły zakupować, szkolne oczywiście biblioteki nie mogły zakupywać książek, kazano wszystkie stare książki po prostu się pozbyć, więc szkoły sprzedawały po złotówce znakomite wydania. Ja sama zdobyłam w ten sposób jedną z pozycji Ignacego Kraszewskiego, która w tej chwili ma już ponad 120 lat. A więc takich książek się pozbywano, między innymi historia hymnu naszego narodowego z pięknymi ilustracjami, reprodukcjami, prawda, obrazów naszej historii. Mogłabym jeszcze dużo, dużo mówić. A teraz ostatnie pytanie. Panie profesorze, wspomniano, że zapowiadają wręcz walkę z Kościołem, walkę z katolikami. Czy nie widzi pan tej konsekwencji właśnie, że w sprowadzaniu tych różnych tutaj i podrzucaniu na granicę ludzi ze wschodnich tam, prawda, tych terenów, które oczywiście mam na myśli wschód bliski, nie te nasze kresy oczywiście. I po prostu żeby ich rękami po prostu nas zniszczyć. Jeżeli się zniszczy katolików i Kościół w Polsce, to zniszczy się Polaków, zniszczy się naród, a to będzie osiągnięcie, na którym zależało naszym wrogom przez co najmniej stulecia. Jak się pan do tego odniesie? Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam, życzę szczęść Boże i Bóg zapłać za wysłuchanie.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, profesor Grzegorz Kucharczyk.
Bardzo dziękuję. Ja podzielam tą opinię naszej słuchaczki, tą ujętą w tej ostatnich zdaniach tej wypowiedzi. Już też publicznie mówiłem o tym, że tu jest pewien jednak wspólny mianownik, bo wszystko, co służy zniszczeniu albo też osłabieniu tego chrześcijańskiego dziedzictwa, czy to w wymiarze kościelnym, czy kulturowym dziedzictwa Polski, tego właśnie Polaków jako narodu ochrzczonego, jak mówił Brynals w tysiąclecia, no to właśnie jest reklamowane, jest zalecane, jest nagłaśniane jako coś pożytecznego. Może to być właśnie sprowokowanie niekontrolowanej migracji ludności muzułmańskiej do Polski, albo frontalny atak no właśnie w najświętsze dla ludzi wierzących prawdy wiary i symbole religijne, czyli no właśnie bezczeszczenie wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, czy też porównywanie katolików do świni paplającej się w błocie, czy też właśnie zapowiadanie, że katolików się będzie opiłowywać, albo też propagowanie, czy też tworzenie jakichś podziałów na taki kościół, czy inny kościół. Zresztą no też musimy mieć, jak ja to nazywam, pewną świadomość geopolityki wiary, to znaczy patrzeć na to, co dzieje się wokół nas, prawda, w jakim my otoczeniu jesteśmy. Na zachód od nas, dawne NRD, czyli wschodnie Landy Zjednoczonych Niemiec, gdzie jest kompletna pustka duchowa. A wszystkie statystyki oficjalne, które prowadzi państwo niemieckie, pokazuje, że tak zwanych ludzi areligijnych, tak się określa tam ateistów, jest około 80%. W skali całych Niemiec jest to gdzieś 34-35%, a tam jest 80%. Na południe od nas całkowicie zlaicyzowana Republika Czeska. No Słowacja jeszcze się jakoś trzyma, ale na wschód od nas no to mamy do czynienia jednak ciągle z tym dziedzictwem postkomunizmu. Też oczywiście Kościół się odradza. No, w takich państwach jak Rosja putinowska czy Białoruś Łukaszenki, to jak wiadomo, to jest, odbywa się w bardzo ciężkich warunkach, ale jednak się odradza, ale to dziedzictwo komunizmu, gdzie tam rzeczywiście trwało znacznie dłużej niż u nas, na większości tych obszarów, no to jest też fatalne, więc w takim otoczeniu my jesteśmy i rzeczywiście do tego dochodzi jeszcze inwazja różnych neomarksistowskich odmian ideologii wspieranych przez wielkie pieniądze. I tutaj musimy wykorzystywać wszelkie instrumenty, które jeszcze mamy do dyspozycji, żeby się przed tym bronić. Jeżeli są możliwości takie, żeby oddziaływać poprzez szkołę, poprzez właśnie treści programowe, podstawy programowe, podręczniki, no to trzeba to po prostu robić. Im szybciej, tym lepiej. Tak jak mówiłem już tutaj wielokrotnie w czasie naszej audycji, no trzeba przejść już ze słów do czynów, bo czas jest krótki i ci, którzy chcą rzeczywiście tutaj przebudować Polskę, która zawadza tym różnym planom ideologicznym, oni na pewno prowadzą działalność swoją bardzo systematycznie i na różnych płaszczyznach, bo te wszystkie aspekty, o których wspomniałem, one dzieją się jednocześnie, prawda? To nie jest tak, że jedno jest podejmowane, kończy się i jest podejmowane następnie, tylko to jest działanie wielopłaszczyznowe, które odbywa się jednocześnie. No i musimy na to odpowiadać tymi wszystkimi środkami, które jeszcze mamy do dyspozycji i jak najbardziej, jak najczęściej i najsprawniej tutaj uczyć się od prymasa, który no właśnie przechodził bardzo zdecydowanie od słów do czynów i na tym polegała jego wielkość.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Neomarksizm w kontrze do wartości chrześcijańskich. Wiele padło słów uznania dla pana profesora. Wiemy też próśb, by częściej takie audycje były. Te audycje są bardzo ciekawymi spotkaniami, ale też zachęcamy do zapoznania się z pozycjami naukowymi, które są ostatnio przez Pana prezentowane, wydane i są dostępne. Gdzieś tam w Olkuszu jedna była niedostępna, się okazuje. Tak przynajmniej zapamiętałem, Pani przynajmniej mówiła. Ale są dostępne, czy to w sprzedaży internetowej, czy w księgarniach. To Katedra i Uniwersytet z ostatniego czasu, godna polecenia, teraz Odsiecz z nieba i Chrystofobia. Ale głównie teraz na zakończenie proszę Pana Profesora o podsumowanie naszego spotkania. Neomarksizm w kontrze do wartości chrześcijańskich.
Tak, te wartości chrześcijańskie to jest dziedzictwo cywilizacji właśnie katedr i uniwersytetów, cywilizacji, która łączyła wiarę i rozum. To była ta cywilizacja szczęśliwych syntez, jak mówił Benedykt XVI. I każde rozerwanie tego połączenia wiary i rozumu, prawdy i wolności oznaczało kryzys cywilizacji, która wyrosła dzięki Kościołowi. No i emanacją tego kryzysu w naszych czasach jest to, co nazywamy neomarksizmem. Zagrożenie jest poważne, ponieważ tak jak już była o tym mowa, ono odbywa się na wielu płaszczyznach, ale też nie możemy ulegać, nie możemy popełniać takiego grzechu judaszowego, to znaczy popadania w rozpacz, że już jest tak źle, że się nic nie da zrobić. Trzeba robić wszystko, co się da. Mamy dużo możliwości, żeby się temu przeciwstawić. Tutaj wielokrotnie padało słowo klucz, edukacja, czy też podręczniki, co zresztą jedno z drugim jest bardzo silnie związane. I ta edukacja oczywiście ona się odbywa na wielu płaszczyznach. Radio Maryja, Telewizja Trwam czyni to od wielu lat systematycznie i właśnie ta systematyczność jest tutaj kluczem. W pokazywaniu po prostu prawdy, prawda, która jak wiemy, mówi o tym Ewangelia, ma moc wyzwalającą. I prawda, cytując też znanego polskiego pisarza, prawda tylko jest ciekawa, a chodzi o to, żeby właśnie mówić prawdę i przekazywać ją w sposób interesujący. To jest ta droga, którą należy podążać. Korzystając z okazji, już kończąc, ja bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz ojcom za zaproszenie mnie do tej audycji, za to, że książka Chrystofobia jest czytana w radio, że były te audycje, w których była mowa o innych książkach mojego autorstwa. Bardzo jeszcze raz za to dziękuję. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy słuchali, którzy zwłaszcza zabierali głos i zechcieli wypowiedzieć pod moim adresem dobre słowa. Korzystając z okazji, chciałem pozdrowić oczywiście moich najbliższych, żonę i dzieci i panią profesor Danutę Harackiewicz, wielkiego nauczyciela o wielkim sercu, któremu tak dużo zawdzięczam, bo tyle mówiliśmy o nauczycielach, o edukacji, a to są osoby, które, tak jak ona, która rzeczywiście pokazywała, jak należy sobie radzić i z zagrożeniem i komunizmu, marksizmu i neomarksizmu. Raz jeszcze bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Bardzo gorąco dziękujemy, z Panem Bogiem. Profesor Grzegorz Kucharczyk, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych.